tygodnia.
Światło na krańcach świata. Mały atlas latarni morskich. Tekst i ilustracje José Luis González Marcias. Z hiszpańskiego przełożył Patryk Gołębiowski. Wydawnictwo Wielka Litera.
Mówi tłumacz Patryk Gołębiowski.
Tytułowego atlasu w żadnym wypadku nie należy traktować dosłownie, a aspekt czysto geograficzny właściwie sprowadza się do porządnie opracowanych map. Myślę, że podróż ta jest bardziej literacka niż jakakolwiek inna, że to nie tyle książka o latarniach, co książka o tekstach o latarniach, albo o cudzych opowieściach o latarniach, przez co wydaje mi się ciekawsza, a wręcz o wiele ciekawsza, niż gdyby tyczyła się samych latarni. To swoją drogą dość dziwna książka i dziwna może nie do końca umyślnie. Miejscami przypomina wręcz kolaż złożony ze skrawków, czasami sprytnie ukrytych Wikipedii, blogów, książek, wierszy, które już same w sobie są przecież materiałem z drugiej ręki, bardziej lub mniej literacko przetworzonym. Niekiedy miałem wrażenie, choć to osobiste odczucie prawie na pewno zabarwione moimi własnymi zainteresowaniami, że to wręcz utwór postmodernistyczny, co raczej nie było zamierzeniem autora, choć oczywiście z drugiej strony intencje autorskie są w postmodernizmie z zasady nieistotne.
Światło na krańcach świata. Mały atlas latarni morskich.
Tytuł tygodnia.
Czyta Paweł Wódczyński.
Wyspa Robben, Kapsztad, Republika Południowej Afryki. By upamiętnić czas spędzony na Robben, Nelson Mandela sporządził serię kolorowych szkiców. Rysunki przedstawiały miejsca, które utkwiły mu w pamięci. Port, kościół, okno, latarnię morską i cele. Wyspa Fok, Robben po niderlandzku, to skrawek afrykańskiej ziemi, który 12 tysięcy lat temu odważył się wypuścić na ocean. Na jego brzegach rozbiło się kilka statków ze skarbami, więc od zarania europejskiej kolonizacji Afryki Południowej w najwyższym punkcie wyspy rozpalano ogień, by przypominać przepływającym jednostkom, że muszą ją ominąć. Jan van Riebeck, zarządca Kapsztadu, odpowiedzialny za produkcję wina oraz handel futrami i niewolnikami, postawił tam w 1657 roku pierwszą w Afryce Południowej latarnię morską. I choć szybko zmogły ją burze, blask wieży zbudowanej przez Josepha Flecka w 1864 roku widać do dziś. Latarnie morskie, wyspy i więzienia nierzadko łączyły ponure zależności. Holendrzy, oprócz zainstalowania na Robben świetlnego znaku, znaleźli miejsce nadające się do izolowania niepożądanych jednostek. Na wyspie spoczywają szczątki wielu przywódców ruchów antykolonialnych. Później pod rządami brytyjskimi do straszliwego więzienia dołączyło leprozorium i szpital dla umysłowo chorych. Przez prawie 100 lat do kolonii trafiły setki pacjentów. W zakładzie penitencjarnym dokładano w tym czasie krat i wzmacniano mury. Latarnicy i strażnicy więzienni ściśle ze sobą współpracowali. Opiekunowie latarni z rodzinami byli zdani na więzienne zaopatrzenie. Strażnicy również przez większość czasu uwięzieni na wyspie spędzali wolne chwile u podstawy latarni, a nie jeden z nich znalazł wśród córek latarników żonę. Mandela trafił na wyspę Robben zimą 1964 roku i kolejne 18 lat spędził w celi o powierzchni 4 metrów kwadratowych. Za toaletę służyło mu wiadro. Od 6 rano pracował w kamieniołomach, gdzie prawie stracił wzrok, a w ciągu roku przysługiwało mu napisanie 2 listów i jedne półgodzinne odwiedziny. Więzienie o zaostrzonym rygorze, w którym osadzono jego i innych aktywistów politycznych, zaliczało się do najbardziej bezlitosnych przykładów dyskryminacji rasowej czasów południowoafrykańskiego apartheidu. W pojawiającym się rytmicznie blasku latarni Nelson Mandela, Walter Sisulu, Gowan Mbeki i Ahmed Katrada podjęli wspólną decyzję o walce z uciskiem. Właśnie tam, na zesłaniu, wykuwała się stal ich przywództwa, a oni sami nie wiedzieli jeszcze, że zostaną bohaterami, którzy określą przyszłość Republiki Południowej Afryki. Światło na krańcach świata. Mały atlas latarni morskich. Tekst i ilustracje José Luis González Marcias. Z hiszpańskiego przełożył Patryk Gołębiowski. Wydawnictwo Wielka Litera.
Tytuł tygodnia.